dziś na miejscu jest krytykować PiS i Zjednoczoną Prawicę, bo to oni tę politykę zagraniczną prowadzą.
Teraz są u władzy.
Dokładnie.
No to
ale, to nie jest ta, ale to nie jest tak, od razu zaznaczmy, że gdyby te fotele nagle znalazły innych lokatorów.
No to dawaj jeszcze o Tusku wspomnij, bo też o tym napisałeś.
To po kolei od razu o Tusku.
Dzień dobry moi drodzy, witam serdecznie z powrotem na kanale i podcaście Niepoprawny Dyplomata. Ponownie, bo ponownie razem z nami redaktor Jakub Dymek, tygodnik Przegląd, autor książki Nowi Barbarzyńcy oraz możecie zobaczyć i przeczytać jego więcej publikacji na jego newsletterze dymek.substack.com. W opisie tego filmu jest dostępny. Dzień dobry, Jakubie.
Dzień dobry raz jeszcze tobie i wszystkim widzom, widzkom, słuchaczom i słuchaczkom kanału Niepoprawny Dyplomata i podcastu Niepoprawny Dyplomata. Zobacz, jak długą formułkę przywitania zdążyłem wcisnąć w tę krótką wypowiedź. I jaką obszerną.
Dobrze, cieszę się. I teraz mam nadzieję także na naszą obszerną, jakże merytoryczną analizę. Przede wszystkim chciałbym wam polecić nasze poprzednie dwa podcasty, które znajdziecie na podcaście Niepoprawny Dyplomata. Skoro już tutaj dotarliście, to wiecie dokładnie, o czym rozmawiamy i znowu będziemy rozmawiać o Stanach Zjednoczonych. Jest to coś, co połączyło nas z Jakubem nie pierwszy raz. Miłość, a może nawet toksyczna miłość do Stanów Zjednoczonych, o której napisał tekst właśnie do tygodnika Przegląd. Jakub, nasz obraz Ameryki jest oparty na mitach, w które nie wierzą już nawet Amerykanie. Rzeczywiście, jest formuła American Dream, w którą wszyscy w pewnym sensie, może nawet po dzisiaj wierzą, mniej lub bardziej, wyidealizowana przez Hollywood, w szczególności w czasach komuny i wczesnych lat 90., kiedy to pojawił się w Polsce pierwszy McDonald's, Coca-Cola, Lewisy z Peweksu, no i oczywiście nadal mocny i silny dolar, chociaż konkurencyjny coraz bardziej do kryptowalut, czy do jakichś e-yuanów i tak dalej. Jednak mówi się o failed states, United States, czyli właśnie kraj w pewnym sensie upadły. I rzeczywiście, jak ktoś po internecie chodzi i czy gdzieś słyszy o Stanach Zjednoczonych, to tam są same jakieś w ogóle tragedie. No już wiadomo, co jakiś czas usłyszymy o różnych huraganach, no ale to można wiązać się po prostu z... No, taki mamy klimat w Stanach Zjednoczonych. W Oklahomie zawsze trochę bardziej wieje, te tornada, sezon na tornada, ale też oczywiście tragiczne wydarzenia jak huragany o różnych nazwach, Katriny, Sandy, ale także jakieś strzelaniny w wielu miejscach, co jakiś czas jakieś tragiczne wiadomości, ale także inne tragiczne, społecznie tragiczne rzeczy. Nie tylko, że mamy kryzys, to oczywiście kryzys w niektórych miastach, upadłe miasta, miasta sanktuaria, Detroit, Flint w Michigan, bezdomność w Los Angeles, gigantyczne pożary, sekwoje. W ogóle jeden kraj, a tak wiele problemów i kataklizmów i wątpliwość, czy rzeczywiście ta Ameryka is back, czy ja to jest w ogóle wina i czemu my tak zapatrzeni na tą Amerykę w kontekście nie tylko kulturowym, ale geopolitycznym. Nadal my tutaj Polacy jesteśmy i tą Amerykę kochamy, ślepo na nią patrzymy.
Od razu zaznaczę, że to nie ja powiedziałem, że Ameryka jest failed state, państwem upadłym jak Libia czy Somalia, tylko powiedział to George Packer, jeden z najbardziej uznanych, utytułowanych amerykańskich reportażystów, w takim tekście dla magazynu The Atlantic, który ukazał się trochę ponad rok temu latem.
Polecam, osobiście jeden z moich ulubionych, The Atlantic i Foreign Affairs, mimo tego, że niektórzy oczywiście, sam Ben Shapiro z bardziej prawicowej strony bardzo nie lubi i krytykuje The Atlantic, to ja uważam, że arcy ładnie napisane teksty. W sensie ostatnio nawet znalazłem na The Atlantic wpis, który opisywał dość prostą kreację Kim Kardashian, a tak słowami to po prostu obleciał. Mała dygresja, ale piękne po prostu dziennikarstwo, mimo tego, że niektórzy mogą uważać to jako bardziej lewicowe.
Oj tam lewicowe, no, Ben Shapiro nie byłby sobą, gdyby na coś lewicowego nie ponarzekał.
Oczywiście.
No bo cały jest jakby cały, cały tutaj model biznesowy trochę na tym się opiera. Naprawdę drogi Benie Shapiro, dużo bardziej oburzające lewicowe media można by znaleźć w tym całym szerokim spektrum niż
Atlantic. Oj, wystarczą TikToki.
Tak. Ale wracając do konkretu, to George Packer powiedział, że Ameryka jest państwem upadłym latem 2020 roku i przywoływał takie obrazy jak pielęgniarki i lekarze owijające się workami na śmieci, bo brakuje środków, podstawowych środków ochrony osobistej w trakcie walki z pandemią COVID, gdy nad całym państwem czuwa miliarder, celebryta, bufon, a sojusznicy i cała właściwie światowa opinia publiczna się z nas, to znaczy z Amerykanów, śmieje. I George Packer być może poszedł w tej swojej tezie o upadłym państwie amerykańskim najdalej, ale zauważmy, że to nie jest tak, że on był jedyny. Raczej powiedziałbym, że cała atmosfera minionych blisko już 2 lat była atmosferą Ameryki, która ze sobą się głęboko rozlicza, jest wobec siebie niezwykle samokrytyczna i dokonuje takiej rewizji, czasami sięgającej wręcz fundamentów, rewizji swoich własnych mitów. Mitu wolności, mitu demokracji, mitu tej dobrotliwej hegemonii, którą Ameryka sprawuje w świecie. Zaraz pewnie przejdziemy do konkretnych przykładów, ale cała tendencja debaty publicznej w Stanach Zjednoczonych od grubo ponad roku wygląda właśnie tak. Kraj, który patrzy w lustro i widzi coraz więcej porażek. Owszem, jesteśmy mocarstwem militarnym, owszem, cały czas pewnie pod względem potencjału wojskowego nikt się z nami nie może równać, owszem, jesteśmy wciąż, chociaż gonią nas Chiny, światowym centrum nowych technologii i wynalazczości, ale im głębiej wpatrujemy się w ten obraz w lustrze, który widzimy, tym więcej zauważamy dość paskudnych, czasami nawet odrzucających wad na tym obrazie.
Mi się jeden tweet przypomniał, bo chyba a propos tej konkurencyjności z Chinami widziałem tweet mówiący właśnie o tym, że ktoś wysoko postawiony w administracji USA przyznał, że nie dogonimy Chin przez grube dziesięciolecia właśnie w kontekście nowych technologii i że zacofanie w cyberbezpieczeństwie w po prostu urzędach amerykańskich i tak dalej, czy w samej administracji jest tak na poziomie przedszkola. Z tego co pamiętam, to chyba Łukasz Kobierski podał dalej. Nie mogę teraz tego na szybko znaleźć, ale no właśnie jest ten oddech smoka na plecach Ameryki jako tego hegemonu, czyli no, nie chcę takiej tezy może powiedzieć, bo wolałbym się skupić na samych Stanach Zjednoczonych, ale może chiński sen zamiast amerykańskiego snu.
Wiesz, profesor Mabumbani, autor takiej książki Has China Won, my chyba o tym nie wspominaliśmy, albo tylko po łebkach wspomnieliśmy o tej publikacji, ma taką manierę, że zaczyna swoje wywiady od stwierdzenia, jeżeli chcesz zobaczyć lotniska i dworce trzeciego świata, to pojedź z Waszyngtonu do Filadelfii albo z Nowego Jorku do Bostonu, ale jak chcesz zobaczyć lotniska i dworce pierwszego świata, to wybierz się pociągiem z Szanghaju do Pekinu. No i to jest taki skrótowy, trochę prowokacyjny obraz tego, jak dzisiaj wielu ludzi, bo Mabumbani też pracuje i żyje w Stanach Zjednoczonych, widzi zapaść w jednej tylko dziedzinie infrastrukturalnej Stanów Zjednoczonych. A znowu, nie trzeba być takim specjalistą od rozwoju jak Mabumbani, żeby to zauważać, bo przecież nie kto inny jak Donald Trump mówił o American Carnage, tak? O tej amerykańskiej rzezi, która jego zdaniem spotkała przemysł, klasę robotniczą i amerykańską machinę w ogóle gospodarczą w ciągu ostatnich kilku dekad i ten American Carnage, ta rzeź, zdaniem Trumpa przyszła również ze wschodu. Więc to jest trochę tak, że w Ameryce i na lewicy i na prawicy, choć bardziej pewnie na tej pierwszej, coraz bardziej wygrywa takie przekonanie o tym, że w naszym kraju po prostu wiele rzeczy nie działa. I żeby z powrotem zaczęło działać, no musimy niestety, jak ktoś, kto idzie do konfesjonału, do kapłana albo na kozetkę u psychoterapeuty, dokonać pewnego solidnego rachunku sumienia i spojrzeć sami na siebie. Znaczy to, co my zrobiliśmy źle i nie w porządku wobec siebie i wobec innych w ciągu amerykańskiej historii, będzie nas prześladować i to też to my musimy coś z tym zrobić. Niestety albo stety, no to może jest i dobry trend, tak wygląda dzisiaj samo określenie się Amerykanów. Znaczy ludzi, którzy widzą, że chwała, gloria i poczucie bezpieczeństwa, którymi Ameryka cieszyła się przez wiele dziesięcioleci, może naprawdę gasnąć na oczach jednego pokolenia.
Zostańmy jeszcze przy Amerykanach, zanim przejdziemy na to, jak my, Polacy, właśnie dostrzegamy ten świetny American Dream, który już się zgodziliśmy, że na taki świetlisty i świetny nie jest, to no jest kryzys. Nie pierwszy, który dotknął ten wielki kraj, najsłynniejszy z lat 30. Wtedy uruchomiono programy, które są związane z teorią ekonomiczną Keynesa, Keynesizm, czyli po prostu pracy społecznych i zamówień federalnych. I z podobną propozycją na 1,6 tryliona w ogóle dolarów przyszedł Joe Biden ze swoją akcją Build Back Better, 3xB, budujmy lepiej i więcej, odbudujmy Amerykę. Już nawet nie jest to hasło Make America Great Again, chociaż kurde, jak się okazuje, wcale tak
nieodległe od nieodległe, tego sloganu.
Gdyż w poprzednim podcaście powiedziałem i powtórzę to, Joe Biden także dostrzegł to, że mój Boże, nie mamy własnych zasobów produkcji, własnych fabryk, niektórych najważniejszych rzeczy, tak jak wspomniałeś na początku, pielęgniarki, które chodziły w workach na śmieci i nie miały maseczek. Problem właśnie tego, że nie ma po prostu produktów pierwszej potrzeby. I nie trzeba daleko szukać, bo wystarczy jeden samolot z Warszawy do Nowego Jorku, ba, nawet do innego większego miasta amerykańskiego, żeby zobaczyć, jak wygląda metro, które stoi, działa, trochę telepie jakoś tam jest, ale jakość tego metra warszawskiego, a na przykład nowojorskiego, które dość często, nie wszystkie stacje, ale większość, śmierdzi, cuchnie, jest brzydkie i po prostu obleśne, głośne i się telepie. To tutaj właśnie z tym planem przychodzi, ja stawiam taką tezę przynajmniej, następca Joe Bidena. Wiem, że to jest bardzo odważna teza i nie będzie to Kamala Harris, ale będzie to Pete Buttigieg. Bardzo możliwe, że prędzej będziemy mieli prezydenta geja niż panią prezydent. I Pete Buttigieg, jeżeli ten do końca kadencji Joe Bidena się uda ten program, to on będzie odpowiedzialny i to jego będzie... może będzie nagrodzony politycznie właśnie Pete Buttigieg za to, że doprowadzi, że nawet A2, A1, A4, którą my jeździmy po Polsce, no różni się nawet z tymi molochami ośmiopasmowymi w Stanach Zjednoczonych, które umówmy się, po tylu latach, kiedy za Eisenhowera zaczęto budować wielkie międzystanowe autostrady, to nie jest już to samo. Tak, kiedyś, gdy Polacy patrzyli na to w latach 80. na te drogi, na te trasy, mówili, wow, super, to jest w ogóle kozak, Ameryka, nie? Wsiadam w swojego Chevy'ego albo w inny amerykański samochód, wielki pick-up truck i po prostu jadę Ameryką wzdłuż i wszerz. To nie jest ta sama Ameryka infrastrukturalnie i mimo tego, że już w tej chwili rozpoczynają się pierwsze turystyczne loty w kosmos właśnie z Ameryki, to umówmy się, ale te drogi są słabe, chodników prawie nie ma, wykluczenie spacerowiczów i wielki miłośnik Amtraka, czyli odpowiednika polskiego PKP Joe Biden, powiedział, trzeba się tym zająć. I nawet wielcy libertarianie, którzy ukochają Reagana, Reaganomikę, mają teraz coraz większe wątpliwości, czy rzeczywiście nie potrzeba tych inwestycji. I ja się z tym zgodzę. Są słabe drogi, trzeba je odbudować. I oczywiście tutaj można debatować, czy prywatnie, czy to, czy tak, ale
to ja ci od razu wejdę w słowo. To ja ci od razu wejdę w słowo, bo dyskusję o tym, czy budować drogi i czy na inwestycjach publicznych opierać rozwój gospodarczy kolejnej dekady, można przedstawić wyłącznie jako wyzwanie ekonomiczne. No i wtedy spierać się, czy keynesizm, czy nie keynesizm, czy więcej racji mają socjaliści czy liberałowie. Ale to jest tylko jedna optyka do rozmawiania o tym problemie. Inna, być może dużo ważniejsza, dotyczy tego, jak będzie wyglądać w takim kraju, gdzie jest tego rodzaju rozwarstwienie, tego rodzaju kryzys infrastrukturalny, tego rodzaju zapóźnienie w wielu wymiarach po prostu działania państwa, elementarna spójność społeczna. Innymi słowy, jak bardzo obywatelami tego państwa będą czuli się ludzie pozbawieni dostępu do dobrych dróg, czystej wody, odpowiedniej edukacji, ochrony zdrowotnej, czy czystego powietrza i miejsc pracy.
Poczekaj, uważasz, że gaśnie patriotyzm i ukochanie do własnego kraju wśród osób, które są z niższej klasy społecznej, z ich czy nie z ich winy, czy nie wiem, mieszkańcy Flint, świetny dokument na Netflixie, to poczucie tej amerykańskości ginie?
Nie musi zginąć poczucie patriotyzmu czy amerykańskości, żeby zginęło coś nie mniej ważnego. Elementarne zaufanie do własnego państwa. Ty mówisz do rządu, a ja mówię do, wiesz, struktur władzy, które są obecne w naszym codziennym życiu. Znaczy człowiek głęboko rozczarowany i nieufny wobec państwa będzie też człowiekiem, który będzie odmawiał szczepionek, będzie mniej chętnie głosował, będzie mniej ufał swoim sąsiadom, będzie mniej skłonny do współpracy z wymiarem sprawiedliwości, gdy zapuka do jego drzwi policjant albo policjantka i poprosi o pomoc w jakiejś sprawie. Będzie człowiekiem, który będzie też mniej skłonny inwestować w przyszłość własnych dzieci, bo będzie miał poczucie, że to państwo tego nie wynagradza. I liczbę tych problemów możemy mnożyć. Co ja chcę pokazać za pomocą jakby tej opowieści? Znaczy chcę pokazać, że wyzwanie infrastrukturalne nie dotyczy wyłącznie jakości tych dróg czy konfliktu między tym czy innym kursem w ekonomii, czy w teoriach ekonomii. To dotyczy raczej tego, że państwo, żyliśmy przez dziesięciolecia i stulecia w takim przekonaniu, ma odpowiedzialność, która sięga szerzej niż tylko zbilansowanie budżetu i wystawienie w miarę sprawnej armii. Znaczy ta odpowiedzialność sięga też tego, że ludzie, którzy płacą podatki, mają prawo na przykład przeżyć, a nie zostać otruci wodą z rur, które są już tak przegniłe, że prowadzą do po prostu zainfekowania organizmu stalą i metalami ciężkimi.
Flint,
Michigan, tak, to jest ta sytuacja. I to jest chociażby inna optyka patrzenia na ten problem. To znaczy, można być imperium wojskowym albo niezwykle silnym państwem, którego inni się boją, ale zawodzić swoich obywateli na każdym kroku. I to, co to robi ze społeczeństwem, należy na przykład zapytać dzisiejszych Rosjan. Co oni uważają? No na pewno uważają, że ich państwo jest silne i inni boją się tego państwa, ale jednocześnie mają bardzo niewiele powodów, żeby swojej władzy ufać i żeby naprawdę poza sprawami bezpieczeństwa narodowego czy wojen, żeby naprawdę uwierzyć, że to państwo ma ich najlepszy interes w sercu. I nie mówię, że Ameryka równa się Rosja, ale mówię, że zaniedbanie spraw takich jak opieka zdrowotna, infrastruktura czy szkolnictwo niszczy też społeczeństwo dużo głębiej niż tylko poprzez pozbawienie ich równej drogi. Bo umówmy się, że z tą nierówną drogą, możemy sobie jeszcze poradzić, ale ta nierówna droga jest także pewnym symbolem czy metaforą czegoś więcej, znaczy tego, że państwo nie daje rady. A teraz skomplikujmy sobie jeszcze tę rozmowę i wyobraź sobie, że jesteś czarnym Amerykaninem, albo imigrantem, albo kobietą. I lista tych problemów, w których twoje państwo cię zawiodło, rośnie, piętrowo rośnie, bo twój brak zaufania do wymiaru sprawiedliwości czy do władzy z powodu wielu też historycznych zaszłości ma prawo być jeszcze większe. I mówieniem o tym procesie w ostatnich latach tak naprawdę żyła amerykańska debata publiczna, co nie? Kolejne grupy obywateli za poprzedniej, jak i tej kadencji przypominały sobie, że państwo zostawiło ich samym sobie. I byli to zarówno biedni, biali mieszkańcy postprzemysłowych regionów Appalachów, którzy ginęli w epidemii opiatów uzależniających leków przeciwbólowych, które później prowadziły do uzależnienia od poważnych narkotyków, ale byli to także czarni Amerykanie, którzy nieproporcjonalnie ginęli w wyniku interwencji policji. Tak? Kolejne grupy obywateli stwierdzały, że coś w ich relacji z państwem jest bardzo głęboko nie tak, a jednocześnie, że jest to państwo cały czas niezwykle zamożne, zdolne do wielkich innowacji, militarnie silne, posiadające, z tym się wielu może kłócić, ale jednak no, mocny rząd federalny i tak dalej, i tak dalej. To znaczy państwo, które zawodzi ich nie dlatego, że jest biedne i nie domaga, ale dlatego, że dziedzictwo decyzji politycznych ostatnich kilku dekad zaczęło wykluczać coraz większe grupy obywateli, a nawet kolejne pokolenia pozbawiać pewnych szans na awans, które uznawano za oczywiste w dobie ich rodziców i dziadków.
To jest rzeczywiście skomplikowany temat. I jak słucham tego, co mówisz, to cały czas z tyłu głowy ten mój wewnętrzny libertarianin się odzywa, który mówi, no dobra, ale po co nam ten rząd? Idee libertariańskie, wolnościowe, mówią, no to przecież sami możemy sobie zrobić lepsze miasto, lepsze wodociągi, lepsze to, wolny rynek, prywatyzacja, ale mam wrażenie, że może właśnie wcale nie było do tego miejsca. Może właśnie powinno być mniej tego rządu. Skoro rząd zawiódł, to może powinien wkroczyć jakiś wolny rynek. No, ale wiesz, też mi jest ciężko sobie wyobrazić, że wchodzi, bo to też jest, można przegiąć w drugą stronę. Robimy korporację Flint, Michigan i po prostu wchodzimy i ktoś mówi, ja tu zainwestuję, ale w sumie z drugiej strony, co to za inwestycja? Nie wiem, to jest pamiętam z tego dokumentu też we Flint, że tam były rzeczywiście też pomysły, jak pobudzić gospodarkę tego miasta i chyba innych też w stanie. Były tam pomysły na szukanie rzeczywiście firm, które do odbudowy różnych mieszkań prywatnych, domów, mieszkań, w których mieszkali czy wszyscy biedni ludzie, zatrudniali samych domowników i oni dostawali pensje za to, że remontowali sobie w ogóle dom. Więc są różne przedziwne pomysły, ale zastanawiam się, czy w takim razie nie pójść z tą myślą libertariańską też dalej, bo jestem ciekaw, jak twoja analiza się tego tyczy. Nie mówię, że to jest idealne rozwiązanie, ale na pewno wśród naszych widzów znajdzie się kilku libertarian, którzy by rozważali na przykład, no dobra, no to może mniej państwa w państwie i będzie lepiej.
No, nawet gdybyśmy się zgodzili, ja się nie zgadzam, ale nawet gdybyśmy się zgodzili, że prywatna korporacja lepiej rozwiązałaby problemy mieszkaniowe czy problemy z podstawową infrastrukturą w
myślę,
takim
Flint,
Michigan.
Myślę, że libertarianie też by mieli pewne wątpliwości co do tego.
To zapytajmy się, jak w libertariańskich realiach rozwiązano by problem nieufności wobec policji. Znaczy, to jest jeden elementarny wymiar działania państwa, którego chyba nawet skrajni libertarianie nie chcą do końca sprywatyzować. A mamy problem. No, jest służba państwowa, publiczna, która nawet u skrajnych wolnorynkowców jednak musi pozostać publiczna i pozostać także pod publiczną kontrolą. Cieszy się w wielu aspektach niestety także zasłużonym brakiem zaufania ze strony obywateli, których ma chronić. W oczach coraz większej ilości obywateli ta służba ich nie chroni, ale stanowi dla nich zagrożenie. Ja nie znam libertariańskiego czy wolnorynkowego rozwiązania na ten problem, natomiast mogę wymienić wiele prób chociażby, czy scenariuszy, w których jednak jakaś odpowiedzialna władza publiczna próbuje się z tym problemem zmierzyć, począwszy od pociągnięcia do odpowiedzialności winnych nadużyć i zbrodni.
A to tak, to we Flint było typ chyba proces chyba 15 osób zaangażowanych w cały ten proces zatrucia wody. Poczekaj, czy tego typu rozwiązania wiążą się na przykład z inflacją?
To znaczy?
No, za dodrukiem pieniądza, no skoro mówimy aż o 1,6 tryliona dolarów, na przykład o takiej inwestycji, wiadomo, to nie dotyczy wszystkich aspektów problemów, z którymi się toczy Ameryka, ale jak ktoś z perspektywy ekonomicznej na to myśli, no to mówi, ale skąd wy macie na to pieniądze? No to albo zadłużenie, albo dodruk pieniądza.
Wiesz co, nie wiem, czy znajdziemy na ten wątek czas w dzisiejszej naszej rozmowie, więc tylko szybka anegdota czy dygresja. Rozmawiałem niedawno z profesor Beatą Jaworcik, to jest główna ekonomistka Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, o inflacji właśnie. I zapytałem panią profesor Jaworcik, było nie było specjalistkę w tej dziedzinie, która jeszcze pracuje w instytucji finansowej, która tej inflacji także dość rzetelnie i skrupulatnie pilnuje. O przyczyny inflacji. I wiesz, z 7 czy 8 przyczyn inflacji, które wymieniła profesor Jaworcik, tej samej inflacji, która dzisiaj nas nęka i jej istnienia w ogóle nie mam zamiaru negować, naprawdę nie wymieniła na pierwszym miejscu inwestycji publicznych czy dodruku pieniądza. Znaczy, to jest tak wiele w tym momencie zewnętrznych przyczyn inflacji, od cen kontenerów przez zerwane łańcuchy dostaw międzynarodowych po tak zwane rozszerzone oczekiwania inflacyjne społeczeństwa, że ta stara dyskusja trochę o tym znowu socjal czy wolny rynek, jest nie dzisiejsza, znaczy jest bez sensu trochę, wiesz, dlatego że wyzwania, którym musimy sprostać, wykraczają poza prostą opozycję państwo-rynek. Znaczy, pandemia koronawirusa nie jest zjawiskiem, które dotyka tylko wolnego rynku albo tylko sektora publicznego. Znaczy, po prostu nie. Ona zmienia relacje gospodarcze i społeczne w niezliczonej ilości dziedzin życia.
Znaczy, no tak, wzrosły ceny, ale nie każdy wzrost cen jest spowodowany dodrukiem pieniądza.
No tak, ale inflacja potrafi mieć także przyczyny psychologiczne. Jest wiele, wiele powodów i ja też nie mam zamiaru udawać eksperta od tego zagadnienia, ale przez to, że cały czas trzymamy się tej Ameryki jako kotwicy naszej rozmowy, no to warto powiedzieć, że także w historii Stanów Zjednoczonych republikańscy czy prawicowi politycy zauważali ten kryzys. Mieli na niego różne inne odpowiedzi, ale to nie jest tak, że tylko lewica zawsze mówiła, że coś w amerykańskim państwie nie domaga i że musimy zająć się bardziej tym, co publiczne. Sam zacząłeś od autostrad i prezydenta Eisenhowera, no, tego projektu połączenia państwa siecią sprawnych i szybkich dróg, no, który absolutnie nie budził oporu ówczesnych republikanów i prawicy, tak? No, było jakieś takie...
Eisenhower w końcu chyba był republikanin.
No więc właśnie, było też takie oczywiste przekonanie, że jasne, możemy spierać się o doktryny ekonomiczne, znaczy, która tak. jest lepsza, ale koniec końców państwo jest, państwo, naród, jak ktoś woli to drugie słowo, wspólnota, społeczeństwo jest czymś więcej niż tylko sumą dolarów w budżecie federalnym. Bo koniec końców, czy zwycięzcą tej dyskusji będzie ktoś, kto przedstawi lepszą doktrynę gospodarczą, czy ten, kto wydźwignie państwo z kryzysu, nie patrząc na ograniczenia ideologii i doktryny. Znaczy, czy potomność, żeby użyć dużego słowa, będzie oceniać prezydentów poprzez ich ideologiczną czystość, czy będzie oceniać to, jak się ludziom żyło w tamtych czasach i czy żyło im się lepiej czy gorzej. I dlatego też dzisiaj, wydaje mi się, każdy też prezydentka może kiedyś Stanów Zjednoczonych, będzie patrzeć na kolejne wyzwania interdyscyplinarnie. Znaczy, wydaje mi się, że polityk czy polityczka, którzy zostaną zepchnięci do tego narożnika, w którym będą musieli bronić tylko polityk socjalnych albo tylko polityk wolnorynkowych, przegrają konfrontację po prostu z wyzwaniami współczesności. I teraz wróćmy do tego, do tych mitów amerykańskich, które kruszeją i do tych problemów, które są. Ostatnie lata naświetliły problem relacji rasowych, a konkretnie tego, że ruch Black Lives Matter, który, przypomnijmy, zaczął się za prezydentury Baracka Obamy, a do świadomości większości opinii publicznej na świecie trafił po śmierci George'a Floyda i za czasów prezydentury Donalda Trumpa, pokazuje, że coś tutaj ma, że coś jest przegniłe w systemowym sensie, że to nie jest wyłącznie kwestia jednego zabójstwa, jednego złego policjanta i jednej sytuacji, która skończyła się tragedią, tylko że jest tu jakieś systemowe wyzwanie. Pandemia koronawirusa pokazała analogicznie, że sama dyskusja o tym, czy lepsza jest publiczna służba zdrowia, czy prywatna, nie wystarczy w sytuacji, w której żadna służba zdrowia nie była przygotowana na tego rodzaju nawał problemów. Popularność teorii spiskowych pokazała, że być może nie istnieje dobre wolnorynkowe rozwiązanie pozwalające ograniczyć dezinformację, ale pokazało też, że i państwa w tej gonitwie nie nadążyły, więc problem jest szerszy. A miałem jeszcze jeden dobry przykład. Spór wokół kolegium elektorskiego i tego, czy w ogóle amerykański system wyborczy jest najlepszym z możliwych rozwiązań, również jest sporem, chyba się ze mną zgodzisz, który wykracza poza logikę sporu socjalistów z liberałami.
Tak, i jeszcze problem Sądu Najwyższego, gdzie są głosy, aby packing the court, chociaż Joe Biden zdementował, że nie będzie się tym zajmował, ale są też takie głosy w Kongresie Amerykańskim, żeby dorzucić jeszcze kilku nowych sędziów Sądu Najwyższego. From top to bottom, tak naprawdę są wątpliwości do tego, jak działa system, amerykański system de facto.
Tak.
Wali się.
Tak, czego dowodem znowu jest to, że niezależnie jakie sympatie mają słuchający nas po drugiej stronie głośników, dwóch najbardziej wyrazistych kandydatów w ostatnich wyborach prezydenckich, w ostatniej dekadzie, przepraszam, Sanders i Trump, obydwaj mówili to samo, to znaczy system jest zepsuty.
No tak, tylko mówili to
Wychodząc z innych punktów widzenia, tradycji, obozów i ideologii, ale mówili to samo.
No to samo jest teraz z Big Techem, bo o tym też rozmawialiśmy, off vision, i także o tym też rozmawiałem kilka podcastów wcześniej, że sekcja 230 dotycząca właśnie uprzywilejowania wielkich korporacji social mediowych, mediów społecznościowych, wątpliwości mają i republikanie, i demokraci, tylko każdy ma te wątpliwości z innych przyczyn, pobudek, ale każdy chce, jak widzimy, pewnych regulacji czy pewnych zmian. I to samo jest i z republikanami w tej chwili, i z demokratami, i z każdą klasą społeczną w Stanach Zjednoczonych. Czy bogaty, czy biedniejszy, mniej zamożny, czy robotny, czy bezrobotny, czy dzietny, czy bezdzietny, czy taki, czy inny, ma jakieś podobne, a czasem inne, wątpliwości co do tego, jak działa struktura społeczna, ekonomiczna, gospodarcza, ale tak jak już ustaliliśmy, i polityczna, i kurde, no wszystko. Jest strasznie dużo wątpliwości, więc rzeczywiście można powiedzieć, że ten dom trzeba przebudować, ten biały dom.
Tak, a tu mamy doskonałą odskocznię, żeby powiedzieć, gdzie świadomość tych problemów nie dociera. Otóż do Polski, gdzie obraz Stanów Zjednoczonych, trochę podkoloryzowujemy to dla państwa, ale nie jest to odległe od prawdy, gdzie obraz Stanów Zjednoczonych wciąż jest wzięty z kampanijnej reklamówki Ronalda Reagana. It's good morning in America. Wszystko jest pięknie, słońce wschodzi, patrzymy ku horyzontowi i sprawną ręką prowadzimy interes i wyznaczamy cele dla tego najpiękniejszego, najlepszego, najwspanialszego państwa, jaki nosiła ta planeta. Polska, Rzeczpospolita, nasza debata publiczna przede wszystkim jest wciąż zauroczona Ameryką. Nie bez powodu, bo i my tu rozmawiający jesteśmy nią, jak sądzę, zauroczeni. Jednakże w sposób, który nie pozwala tej debacie publicznej odnotować chociażby tych problemów, o których mówiliśmy przed chwilą. O ile rzeczywiście takie sprawy jak ruch Black Lives Matter ze słusznych i niesłusznych powodów budziły w Polsce duże zainteresowanie i kontrowersje, to istnienie systemowych niedociągnięć w Ameryce, istnienie strukturalnych zaniedbań i problemów i wreszcie fakt, że no właśnie, o czym mówimy od początku tej rozmowy, sami Amerykanie coraz bardziej powątpiewają w swój system, jest poglądem, który moim zdaniem, i o tym piszę w tekście, przebija się do naszej świadomości rzadko.
Wiesz, z drugiej strony nie wymyślono lepszego systemu niż system demokratyczny, nie wymyślono lepszego systemu, chociaż ja i tak uważam, że demokracja demokracji nierówna, bo jednak ta demokracja amerykańska jest kompletnie inna od tej demokracji, którą mamy w Polsce, gdzie dla niektórych w Polsce, gdy słyszą, że w niektórych miejscach nie potrzeba dowodu osobistego do zagłosowania, jest szokiem, albo jak te wybory kopertowe inaczej się odbyły. Oczywiście są teraz po ostatnich wyborach dość spore wątpliwości. No i mamy rzeczywiście Polskę, ale nie tyle co... Okej, dwie kwestie. Mamy polityków, dyplomatów polskich oraz oczywiście ekspertów i media, które na to patrzą, ale mamy też zwykłych oczywiście słuchaczy Polaków, którzy Amerykę lubią lub jej nie lubią, albo znają ją nam tylko z perspektywy turystycznej, a może z perspektywy takiej, że jakiś wujek w Ameryce gdzieś tam kiedyś wyemigrował, czy w latach 80., czy kilka pokoleń temu. Jest, wiesz, gdyby nie było tej fascynacji, to też mój kanał nie miałby racji bytu, bo ja na swoim kanale nie tyle co opowiadamy tak jak dzisiaj o trochę poważniejszych sprawach, ale mój najbardziej popularny film i materiał, który nie jest podcastem, jest vlogiem na kanale, to jest materiał o sklepie spożywczym w USA, w którym pokazuje 10 rodzajów Oreo, w którym pokazuje różne rodzaje ciasteczek, chipsów, Coca-Coli w różnych, przeróżnych smakach, że kiedyś my pragnęliśmy tej Coca-Coli, teraz pragniemy tej Coca-Coli w 20 różnych smakach. Z cukrem, bez cukru, waniliową, pomarańczową, cherry i tak dalej. Można wyliczać w nieskończoność. I o ile rozumiem fascynację, że no, te 30-40 lat temu, lata 70-80, była naprawdę kolosalna różnica. Tak teraz rzeczywiście powoli, bo powoli, ale nadganiamy razem z tą naszą trzecią RP i wolnością, Unią Europejską, to każdy sobie odpowie jakim tempem, słusznie czy niesłusznie i w którym regionie, ale tak jak porównałem na początku metro warszawskie a metro nowojorskie, nie? No jest jednak różnica, przynajmniej jeżeli mieszkasz w tych dwóch miastach.
Słuchaj, proste sprawy, zasięg telefonu.
Internet, to prawda.
Ceny internetu.
Rozwój płatności, bankowości. Blik? Gdzie? Tam jest cash i wiesz, i te...
Przepraszam, czeki.
Czeki. Ja ci wypiszę czek. Coś, co u nas nasi rodzice może pamiętają. I wow, w sensie no... Wejście do Unii Europejskiej Polski sprawiło to, że ta emigracja do Stanów Zjednoczonych nie jest też już tak egzotyczna, gdyż można bliżej wyemigrować po prostu. Bliżej, to znaczy do Niemiec najbliżej de facto i tak dalej. Więc, ale nadal jest nawet wśród młodszej widowni ta fascynacja, tak jak powiedziałem, właśnie sklepy spożywcze, sport, kino i tak dalej, i tak dalej.
Rozgraniczmy sobie zatem te dwie rzeczy. Ja sądzę, że nie ma absolutnie niczego złego w fascynacji Ameryką, a nawet w idealizacji Ameryki, jeżeli to dotyczy kwestii takich jak popkultura, sport, muzyka, literatura.
Odbój kosmosu.
Tak, technologie, dokładnie. Co więcej, myślę, że my dwaj, także tu siedząc na warszawskim Żoliborzu, jesteśmy tego doskonałymi przykładami. No, przy całej krytyce polityki zagranicznej czy wyzwań społecznych, z jakimi mierzy się Ameryka, też jesteśmy tego państwa, kraju i społeczeństwa i historii fascynatami. Znaczy, nie da się temu zaprzeczyć i tak jak mówisz, inaczej byśmy tutaj nie siedzieli. Ale obok tej, moim zdaniem, pozytywnej szajby, jaką na Amerykę ma duża część polskiego społeczeństwa, jest pewien rodzaj zauroczenia elit eksperckich. I to już jest problem, bo zadaniem elit eksperckich, polityków, twórców debaty publicznej, liderów i liderek opinii jest trzeźwe ocenianie rzeczywistości i nie lukrowanie jej i nie uleganie tego rodzaju namiętnościom. Innymi słowy, myślę, że obydwaj to robimy, znaczy rozdzielamy naszą osobistą fascynację Ameryką i pewnie jak się rozejdziemy, to też otworzymy amerykańskie książki, gry albo seriale w ten jesienny warszawski wieczór, ale to nie powstrzymuje nas przed tym, żeby pokazać wady amerykańskiego modelu i problemy, z którymi Ameryka się dzisiaj mierzy. Tymczasem niestety, moim zdaniem niestety tej iluzji ulegają często ludzie, przedstawiciele klasy politycznej i klasy eksperckiej w Polsce. Innymi słowy, ci, którzy zapadli na taką toksyczną, jak nazywam to w moim tekście, miłość wobec Ameryki w latach 80. czy 90., wówczas też bardzo uzasadnioną, nie wyleczyli się z niej. Znaczy nie wyleczyło ich z tej miłości 9-11, wojna z terrorem, tortury, porażki Ameryki na arenie międzynarodowej, coraz bardziej widoczne rysy na modelu ekonomiczno-gospodarczym, który Ameryka proponuje światu. Nie wyleczyło ich z tego to, że sami Amerykanie w jakimś sensie nie poradzili sobie z prezydenturą Trumpa, nie pogodzili się z nią i do dziś sami nie ufają swojemu systemowi wyborczemu. Wiele z tych rzeczy nas, znaczy nie tyle nas, co dużą część polskiej debaty publicznej, nie zdołało otrzeźwić. I ja mam dokładnie z tym problem. To znaczy, ja nie chciałbym od naszych elit politycznych, żeby przekonywały mnie, że Ameryka jest super i zawsze będzie stała po stronie Polski, a te komiksowe obrazki, w które Hollywood produkuje, są trzeźwym odzwierciedleniem rzeczywistości, tylko żeby, użyję zużytej trochę już frazy, mówili jak jest. A jest tak, że bezwarunkowa miłość i przyjaźń na zawsze to nawet w hollywoodzkich filmach nie zawsze się sprawdza. A już tym bardziej w takiej brutalnej, trudnej rzeczywistości, w jaką wepchnęła nas kolejna dekada XXI wieku.
Słuszne przejście. Zasady podstawowe dyplomacji, ufaj, ale sprawdzaj, keep your friends close, but enemies closer, ale także nie ma przyjaciół, są tylko interesy. I to jest dość oczywiste, bo wspomnieliśmy o tym w naszym poprzednim podcastie, do którego zachęcamy do odsłuchu, że Ameryka, nie mamy żadnych gwarancji, że Ameryka nas obroni. Nie mamy żadnych gwarancji, że deale Już nie będę mówił, które dokładnie, ale kupowanie sprzętu takiego czy innego jest to zawsze odpowiednie rozwiązanie. Czy umieszczanie obozów? Za co? Wiele razy pośrednio czy bezpośrednio różni aktorzy na arenie międzynarodowej się po prostu przejechali. Krym odleciał, Afganistan został pozostawiony, Tajwan drży, ale się nadal trzyma. Najbliżsi sojusznicy, o których też wspomnieliśmy w poprzednim podcaście, Francja też, niektórzy nazywają, że brutu się tak nożem w plecy. No i rzeczywiście, jak spojrzy się, najpierw poruszmy polityków i dyplomatów, na to, jak rozegrane zostały karty, jak niezdywersyfikowane przez Prawo i Sprawiedliwość, bo ostatnie, najdłuższe dość rządy, drugie od początku lat 90., trzyma się właśnie PiS-u władzy i ich dyplomacja, która obiecała przecież od Ameryki, pierwsi dostaniemy szczepienia, co wspomniałeś w swoim tekście. Ja dodam od siebie Fort Trump magiczny, nigdy nie spełniony i nigdy nie wybudowany w Polsce. Rozumiem zamysł dyplomatyczny, żeby połechtać ego naszego Donalda. Ale co to dało? Co z tego mamy, skoro i tak dyplomacja rządzi się swoimi prawami?
Ja, zanim przejdę do krytyki rządów Zjednoczonej Prawicy, zaznaczę, że jestem tutaj dość symetrycznym krytykiem chyba wszystkich obozów, bo nie tylko mam swoje zastrzeżenia do polskich liberałów, ale też bardzo krytycznie pisałem o tym, co robiła polska lewica w czasie tak zwanej wojny z terrorem i o tym, jak ówcześni przywódcy polskiego państwa, wywodzący się właśnie z SLD, pozwolili na stworzenie na naszym terytorium tajnych katowni CIA, za co potem zresztą zostaliśmy pozwani i przegraliśmy w europejskich trybunałach odszkodowania, na szczęście nie idące, znaczy na szczęście albo nie na szczęście, nie idące w miliony, ale na pewno dla polskiej polityki zagranicznej upokarzające odszkodowania od osób tam przetrzymywanych. Więc tyle tytułem wyjaśnienia, bo moim zdaniem każdy obóz w Polsce padł ofiarą podobnych złudzeń.
Czyli miłości, do toksycznej miłości do Stanów Zjednoczonych.
Tak. I tak jak powiedziałeś, dziś na miejscu jest krytykować PiS i Zjednoczoną Prawicę, bo to oni tę politykę zagraniczną prowadzą.
No teraz są u władzy.
Dokładnie. Ale to nie jest tak, od razu zaznaczmy, że gdyby te fotele nagle znalazły innych lokatorów.
No to dawaj jeszcze o Tusku wspomnij, bo też o tym napisałeś.
To po kolei od razu o Tusku? Nie, no bo ja sobie pozwoliłem na taką złośliwość, że przewodniczący Tusk, kiedy szefował Radzie Europejskiej, miał bardzo wiele takich przytyków do Donalda Trumpa. Na przykład pisał do niego: Donald, pamiętaj, gdzie są twoi sojusznicy, bo Ameryka nie ma ich zbyt wielu. No i to były takie zaczepki, które były kierowane przez jednego Donalda w stronę drugiego w takim beznadziejnym, skądinąd moim zdaniem, stylu twitterowej dyplomacji, na którą zachorował świat relacji międzynarodowych w ostatnich niecałych 10 latach. No i Donald Tusk rzeczywiście wobec Trumpa był taki retorycznie zaczepny w tych swoich komunikatach. Pozwolił sobie także na przykład na skrytykowanie Trumpa, choć nie pod nazwiskiem, w jego rodzinnym mieście w Nowym Jorku podczas szczytu ONZ, gdzie gościł jako odchodzący już, w sensie kończący swoją kadencję, szef Rady Europejskiej. On też wtedy wygłosił takie przemówienie, które było najeżone aluzjami do rzekomego izolacjonizmu Trumpa, o którym zresztą rozmawialiśmy w innym naszym odcinku, innej rozmowie w tym cyklu. No i kiedy okazało się, że Joe Biden nie odwrócił aż tak wielu polityk prowadzonych przez Trumpa, kiedy nie odwrócił tak wielu kroków i to właśnie Biden utrzymał cła na stal i aluminium, a także pozwolił na dokończenie rurociągu Nord Stream 2, unieważniając amerykańskie
sankcje. Te same cła,
sankcje,
które krytykował Donald Trump.
Dokładnie. To wtedy Tusk i jego doradcy nie mieli żadnej celnej riposty. Znaczy nagle okazało się, że język ugrzązł im w gardle. No bo jak to? Prezydent, na którego oni stawiali, może robić coś wbrew Europie? No niesłychane. I to dobrze pokazuje pewną pułapkę myślenia o Ameryce. W Polsce to złudzenie, ten mit Ameryki, który wyhodowaliśmy, opiera się na trzech przesłankach. Ja je wypisałem w tekście. Znaczy po pierwsze na przekonaniu, że Ameryka to jest państwo ideowe, a nie pragmatyczne. Po drugie na wynikającym z tego przekonaniu, że skoro jest to państwo ideowe, to nigdy nie zastawia swoich sojuszników w potrzebie. A po trzecie, że wśród tych sojuszników bardzo ważne, wręcz strategiczne, mówią niektórzy, miejsce zajmuje Polska. Wszystkie te trzy założenia są nieprawdziwe niestety.
No co się przekonaliśmy, to nie są założenia bez potwierdzenia. I z drugiej strony mamy rząd Zjednoczonej Prawicy, Prawo i Sprawiedliwość, o którym też przed samymi wyborami mówiliśmy na podcaście Niepoprawny Dyplomata, było karygodnym błędem niezdywersyfikowanie i dość... Tego się już nie czepiałem, ale rzeczywiście było to odczuć, jak długo zwlekał z gratulacjami prezydent Andrzej Duda. Podobnie długo chyba jak Władimir Putin. Nie wiem, czy nie dłużej.
Chyba dłużej niż prezydent Federacji Rosyjskiej.
Czyli w ogóle postawienie wabank tylko i wyłącznie na Trumpa i wygraną Trumpa, czego konsekwencje czujemy w ochłodzeniu relacji dyplomatycznych.
Konsekwencje nie tylko tego, znaczy nie tylko tego gestu, przepraszam, bo oczywiście konsekwencje...
No nie mówię o tym geście, ale no, cała polityka, cała dyplomacja tak. Polska była skierowana na Trumpa, a jednak a nie na jego kontrkandydata.
Tak, rządy PiS-u, rządy Zjednoczonej Prawicy postawiły nie tyle na Amerykanów nawet, co personalnie na samego prezydenta Trumpa.
Wcisnę się, gdy była kampania w środku pandemii...
Prezydent Andrzeja Duda poleciał do
imperatora Trumpa.
Tak.
Na wizytę, co sam ja skrytykowałem, mimo tego, że dość często w superlatywach oceniamy samą dyplomację Trumpa, czasem nie, to uznałem, że to jest dyplomatycznie, nie, myślę, że będzie przegięcie, jeżeli powiem savoir-vivre'owo czy etykietowo, ale protokolalnie na pewno przegięcie, że w czasie kampanii prezydenckiej leci się do właśnie Trumpa, nie do byle kogo, na wizytę w środku pandemii, tak przy okazji.
Ja to wydarzenie relacjonowałem dla newsweek.pl i koledzy z redakcji poprosili mnie, żebym siedział do późnej nocy, żebym jednak był bardzo na bieżąco z tym, co się dzieje w amerykańskiej prasie, oglądał konferencję obu prezydentów na żywo i uderzające i też bardzo moim zdaniem warto o tym wspomnieć, uderzające było to, że przede wszystkim tej wizyty w amerykańskich mediach nie było. I to milczenie, jakim amerykańska głównonurtowa prasa zbyła tę wizytę, powinno było też, moim zdaniem, przynajmniej części z naszych ekspertów czy analityków, zrzucić klapki z oczu. Mhm. Bo
olewają nas.
Tak, mówiąc wprost, tak jest. I znowu, nie olewają nas z jakiegoś bardzo złowrogiego powodu. To nie jest tak, że stoi za tym jakiś...
Czy olewają, nie olewają. Trump przyjął, media olały, tak?
Tak, ale widzisz, ale dlatego, co się myśli w samej Ameryce, konsensus opinii publicznej jest dużo ważniejszy niż jedna prezydencka wizyta czy jedna prezydencka decyzja. Innymi słowy, fakt, że Polska jest, czy była na tamtym etapie państwem wręcz niewidocznym z punktu widzenia elit opiniotwórczych polityki zagranicznej Ameryki, było ważniejsze niż to, że Trump zrobił swego rodzaju wyjątek dla prezydenta Dudy i spotkał się z nim w Białym Domu w szczycie kampanii wyborczej. Bo to nie ma wpływu na opinię publiczną, jeżeli opinia publiczna tego nie odnotuje, a umówmy się, w przeciwieństwie do Polski, gdzie ta wizyta była wydarzeniem tygodnia, a może wydarzeniem całego finiszu kampanii wyborczej, w USA to nie było wydarzeniem nawet kwadransa. I to też pokazuje, że owszem, można, używając metafory z kasyna, postawić wszystkie żetony, ja jestem kiepski w hazard, więc mam nadzieję, że nie pomieszam metafor, postawić wszystkie żetony na jeden numerek, tak? Tylko okazuje się potem, że ten safe w tym kasynie od początku był pusty i żadnej nagrody za to nie mogliśmy dostać.
No tak, dlatego potem w zamian, bezcelowo raczej, ale w zamian mamy spotkanie na korytarzu podczas szczytu NATO, spotkanie w ONZ-cie, gdzie to jest, była straszna drama. Ja pamiętam na Twitterze się tam orali, redaktor Żuchowski z RMF FM podał informację wedle swojego źródła, mówiąc, że polska dyplomacja walczy o spotkanie z Bidenem. Osoby z kancelarii prezydenckiej mówili, że nic takiego wcale nie, że jest COVID, jest protokół, jak to, my nie możemy się spotkać. Potem się okazało, że Boris Johnson się spotkał, prezydent Indii chyba i tam jeszcze parę takich spotkań było w samym Białym Domu przy okazji szczytu ONZ, więc została nam śmietanka po deserze w formie wywiadu Andrzeja Dudy u Tuckera Carlsona w Fox News.
Tak. Moje informacje mówią, że polska dyplomacja nie zabiegała wtedy o wizytę, ale to jest bez znaczenia. Znaczy bez znaczenia jest ten jeden incydent, znowu w świetle jakby mylnych założeń całej polityki zagranicznej.
Ale w interesie jest tam jednak chyba, żeby było to spotkanie mimo wszystko, nawet z Bidenem.
No w interesie jest, jeżeli to spotkanie było planowane, ale jeżeli nie było planowane, to w interesie polskiej władzy było jednak otwarcie też powiedzieć, że nie było ono planowane i że to tutaj ktoś
no właśnie,
raczej...
Jestem ciekaw, czy ono w końcu było, czy nie. Chyba się tego do końca nigdy nie dowiem, czy było, czy nie.
Ale... Kolejna okazja będzie przy tym planowanym przez administrację Bidena szczycie demokracji, tak. Który odbywa się, jak rozumiem, całkiem...
Coś słyszałem, tak. Będzie.
W dacie całkiem nieodległej od daty, w której nagrywamy tę rozmowę, o tak to nazwijmy. I tutaj na przykład Polska ma naprawdę, z tego co wiem, solidną zagwozdkę, mówiąc Polska ma na myśli polskie władze, czy uczestniczyć w szczycie dyplomacji organizowanym przez Bidena, bo z jednej strony jest dobrze pokazać się jako żywy, czynny uczestnik tego klubu państw demokratycznych, ale z drugiej strony zaryzykować, że zostaniemy przez Bidena połajani za nieprzestrzeganie standardów demokratycznych w Polsce.
Po wywiadzie Dudy u Carlsona, który był bardzo dyplomatyczny, stawiam na to, że polska dyplomacja uważa, że wszystko z demokracją jest okej i z Bidenem chętnie będziemy rozmawiać.
Tylko czy to samo uważa aparat czy to samo uważa Departament Stanu? Bo to jest świetne pytanie.
A nie, no to wiemy, że tak nie jest.
No właśnie.
bo tam od Blinkena ludzie robili różne depesze.
Ale widzisz, to jest, przepraszam, tutaj złapię cię na gorąco za rękę, bo moim zdaniem takim popularnym błędem, czy skrótem myślowym, a może tak to ujmę, jest przekonanie, że ocena polskiej demokracji pogorszyła się za Bidena. Podczas kiedy te same depesze Departamentu Stanu czasów prezydentury Trumpa oceniały na przykład reformę sądownictwa, czy ruchy zmierzające
ale wiesz o co chodzi?
Wyglądały nie lepiej.
Chwila, moment. Ja tutaj to spróbuję wytłumaczyć. Trump tego nie mówił.
Mówił to ktoś ważniejszy, czyli establishment dyplomatyczny.
Tak, ponieważ znienawidzona z jakiegoś powodu przez prawicę w Polsce, pani ambasador Moszbacher, która z różnych informacji słyszałem, że przychodziła, rzucała dokumentami, rzucała teczkami, wydzierała się na swoich kontrkolegów z Ministerstwa Spraw Zagranicznych Polskiego na różnych wizytacjach, broniła amerykańskich interesów Ubera, Coca-Coli przy podatku cukrowym, przy różnych rzeczach. Także odczuwaliśmy prawdziwy chłód administracji Trumpa, ale nie od samego Trumpa, tylko przez panią Moszbacher.
Ale to dobrze pokazuje,
że ta miłość była toksyczna.
Była.
Tutaj
bo
mamy
nie da
twarz
się.
Trumpa, tutaj mamy Moszbacher i co?
Była, bo nie da się. Znowu, to jest pewien mit, w który my wierzymy. Znaczy, że da się na przykład w ciągu jednej kadencji zmienić ugruntowane, długotrwałe interesy państwa sojuszniczego. Znaczy, nie da się. Znaczy, interesy Niemiec, Francji czy Stanów Zjednoczonych nie zmieniają się, bo my zmienimy podejście do tych interesów. Znaczy, one pozostają niezmienne i ich spektrum określa polityka w Paryżu, w Berlinie i w Waszyngtonie. My myśleliśmy, że mówiąc już bardzo kolokwialnie, jesteśmy w stanie tak bardzo polukrować relacje polsko-amerykańskie i tak bardzo zalać Trumpa cukrem, że coś się w tym takim pakiecie zmieni. Ale to nie było możliwe od samego początku i to był strategiczny błąd. Znaczy priorytet Ameryki związany na przykład z obroną państwa Izrael i obroną pewnej równowagi sił na Bliskim Wschodzie, albo z powstrzymaniem programu jądrowego Iranu, albo z strategiczną konfrontacją z Chinami. Znaczy te priorytety nie zmieniają się co kadencja i nie zmieniają się w wyniku działań państwa trzeciego, takiego jak Polska. To są zmiany paradygmatyczne, to znaczy miejsce Polski w całym bilansie polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych zmalało wraz z końcem zimnej wojny i udaną transformacją gospodarczą RP. I to paradoksalnie nasze sukcesy w jakimś sensie spowodowały to, że jesteśmy państwami mniej istotnymi dla Amerykanów. I to nie jest dowodem na to, że oni nas na przykład nie cierpią, albo że różnice między nami są tak wielkie z powodów ideologicznych, że nie jesteśmy w stanie ich zażegnać. Tylko trochę jest tak, że z punktu widzenia Waszyngtonu wydarzenia w rodzaju wejścia Polski do NATO no, były niezwykle doniosłe, pożyteczne, konieczne.
Właśnie tak się powiedzieć.
Więc i notowania Polski były wtedy wyższe. Dzisiaj z perspektywy Waszyngtonu jakby Polska nie ma jakiejś, nazwijmy to, dziejowej roli do odegrania, w związku z którą Ameryka wiąże jakieś nadzieje. I co więcej, być może powinniśmy być z tego powodu, wiesz co, zadowoleni. Bo gdyby to na naszym terytorium miała rozegrać się jakaś wielka bitwa, która rozstrzygnie o przyszłości świata, to my moglibyśmy wcale nie być zadowoleni z tego, że obrywamy odłamkami.
Wiesz.
Mówię to także metaforycznymi odłamkami. To nie musi być bitwa oczywiście z użyciem rakiet, ale czy na przykład, pociągnę to jeżeli chcesz, znaczy dokończę, gdyby na przykład to Polska ze wszystkich państw w Europie stała się największym poligonem walki Huawei i Apple'a, to czy
właśnie
naprawdę chcielibyśmy...
Właśnie Chiny. Czy chcemy mieć tą walkę u siebie?
No właśnie być może nie, ale też dlatego być może...
A może właśnie będzie tutaj granie na drugi front, żeby właśnie tutaj, no Amerykanie, jak coś chcecie, to tutaj może jednak, no tu Chiny mamy tutaj, wiesz, i tak taki prowokowanie, takie jak, wiesz, jak w związku, czy może nie w związku, ale taki wywołanie takiej zazdrości. No, wiem, że Węgry tak mocno sobie pozwalają na różne tego typu rzeczy. Ja byłbym przerażony, gdyby Polska także sobie pozwalała, bo i to też sobie powiedzieliśmy przed rozmową, że logicznym wyborem byłoby wybór partnera, który jest do nas bliski kulturowo, czy cywilizacyjnie, jeżeli mówimy o Huntingtonie i jakiejś tam starej cywilizacji, że upraszczamy sobie do ogólnie Zachodu. No to jak Zachód, no to nie ma wyjścia, trzeba trzymać z Zachodem, a przecież nie z Rosją czy Chinami.
Oczywiście. I ja tutaj odwołam się do dyskusji, której niedawno też byłem świadkiem w trakcie Łódzkich Igrzysk Wolności, gdzie ta alternatywa wybrzmiała moim zdaniem za głośno. To znaczy wszyscy rozmówcy od prezydenta Kwaśniewskiego począwszy, a na Jacku Bartosiaku skończywszy, omawiali trochę polską politykę zagraniczną, jak gdyby była alternatywa USA lub Chiny i jak gdyby, co gorsza, była to alternatywa zupełnie czarno-biała. Mhm. Moim zdaniem tak nie jest i z całym szacunkiem też do dużej części dyskutujących, z którymi się zgadzam i lubię prywatnie, to jest jakiś jednak rodzaj ślepoty naszej optyki w patrzeniu na sprawy zagraniczne, gdy na każdą krytykę Stanów Zjednoczonych lub na każde słowo sceptycyzmu wobec tego, jak ważną rolę Polska rzekomo w architekturze obronności USA pełni, pojawia się natychmiast zarzut, no to sobie idźcie w ramiona Rosji, albo no to sobie z Chinami zróbcie sojusz, jak wam się nie podoba. No, na szczęście, znowu podkreślę, na szczęście nie jesteśmy jeszcze takim poligonem, który musi to jednoznacznie wybrać i na szczęście też nie jest aż tak źle, że jesteśmy skazani na bezmyślne i bezwarunkowe popieranie wszystkiego, co robi USA, albo zrezygnowanie z sojuszu z USA w ogóle. Na szczęście tak nie jest, ale paradoksalnie 5 lat, więcej już, dyplomacji PiS-u, a z drugiej strony pewnego szantażu opozycji, cały czas jesteśmy w klinczu takiej alternatywy. Znaczy opozycja, zobacz też, tu wrócę do tego mojego symetryzmu w tej sprawie, opozycja i PiS paradoksalnie niewiele różnią się od siebie w przekonaniu, że wobec alternatywy nie ma Ameryki, wobec Ameryki nie ma alternatywy, a poparcie bezwarunkowe i idealizacja jakiegoś prezydenta jest naturalnym następstwem tej decyzji. Innymi słowy, PiS idealizował Trumpa w przekonaniu, że Ameryka nam pomoże, a opozycja ówczesna demonizowała Trumpa również w przekonaniu, że ta prawdziwa, właściwa Ameryka po Trumpie nam pomoże. Zawiedli się jedni i drudzy. Znaczy, zawiodła się polska opozycja... Tak, zawiodła się polska opozycja, widząc, jak naprawdę będzie wyglądała polityka zagraniczna Bidena, ale zawiódł się też oczywiście PiS, no, który na pewno świadomie lub nie, znaczy jawnie lub nie mówi, że wszystko, co zrobili, było sukcesem, ale którzy też mają świadomość tego, że w ich relacjach z Amerykanami nie wyrwali się z pozycji dalekich peryferiów, o tak to nazwijmy uprzejmie. Mhm.
Nie było żadnych przywilejów, umówmy się, pani Moszbacher dała popalić Polsce przez cały ten czas, gdy była panią ambasador w Rzeczypospolitej. Nie ma fortu Trump, nie ma, nie, chyba wzmożona jednak aktywność, tam trochę przenieśli chyba tych wojskowych więcej, tak? Czyli tam, ale nic takiego, jakiegoś gigantycznego projektu, z którego byśmy chyba wszyscy byli zadowoleni, gdzieś tam nie było. No teraz to zakup Abram, no nie, no w sensie rozumiem, że zachłysnęli się jedni Trumpem, drudzy Bidenem, bo już widzimy, że jedni i drudzy mają minusy po prostu. I widziałem też na Twitterze niektóre takie rzeczy, komentarze, jak niektórzy publicyści przede wszystkim, aktywni w mediach społecznościowych, dziennikarze nawet, bardzo w superlatywach mówili właśnie to, co wspomniałeś, że Biden wróci, będzie ta Ameryka wróci, będzie super ekstra. I potem było różne kilka rzeczy i przeciwnicy tych tez, że właśnie Biden to jest w ogóle ekstra i super śmietanka, to mówili: to teraz przeproście za Bidena, przeproście za to, że tak ślepo mówiliście, że Biden to jest kozak. A okazuje się, wedle twojej tezy, z którymi ja się zgadzam właściwie w 100%, że jest to pragmatyzm i w 100% pójście za jednym czy za drugim, czy w ogóle za Ameryką jako taką, no jest błędem niedywersyfikowania i pójściem all in.
Absolutnie tak. No i zresztą czasy, w których te wybory były w jakimś sensie bezkosztowe, też już są niestety za nami. Mówię dlaczego. W latach 90., kiedy Ameryka była rzeczywiście potęgą niekwestionowaną na arenie międzynarodowej, a porządek gospodarczy i społeczny, jaki Ameryka proponowała światu, no, wydawał się być bezalternatywny, powodowały, że postawienie na Amerykę i związanie się z nią było nie tylko oczywistym wyborem dla Polski, ale być może także wyborem, który nie niósł ze sobą zbyt wielu wad, bo nawet tego rosyjskiego niedźwiedzia nie udało nam się aż tak rozwścieczyć, żebyśmy bezpośrednio odczuli tego konsekwencje po wejściu do NATO czy Unii Europejskiej. Tylko że z dzisiejszej perspektywy tamte dwie dekady kluczowych wyborów, jakie podejmowali polscy politycy, dekady lat 90. i 2000, no to wydają się być naprawdę bardzo, bardzo proste, bo wówczas nie było tego trylematu Unia Europejska, Chiny, USA. Dzisiaj jesteśmy w trójkącie, gdzie nierzadko wzmocnienie jednego wierzchołka tego trójkąta wiąże się z jakimiś kosztami, czasami wyrażonymi wprost, a czasami nie wprost, ze strony innego z wierzchołków tego trójkąta. I w następnej dekadzie będziemy mieli coraz więcej takich wyborów, w których postawienie jednoznacznie na Stany Zjednoczone będzie wiązało się z jakimiś konsekwencjami pogorszenia się relacji czy kosztami ekonomicznymi wprost z Brukseli lub Pekinu. I to nie jest oczywiście jednoznacznie argumentem za tym, żeby nie wybierać w jakichś tam strategicznych wyborach akurat opcji amerykańskiej, ale to jest takie wezwanie, żeby jednak pozwolić sobie na zrzucenie tych klapek z oczu. Mhm. A jeszcze przy tym wszystkim ryzykujemy zupełne rozdwojenie się polskiej polityki zagranicznej na dwa ośrodki, prezydencki i ministerialny, znaczy w sensie rządowy. To jest jeszcze gorsza, zobacz, alternatywa, w której jeden ośrodek grałby na Waszyngton, a drugi na Pekin. Znaczy katastrofa zupełna.
Znaczy, umówmy się, jest druga kadencja prezydenta Dudy. Prezydent Duda, jak na polityka, jest jeszcze młodym politykiem, przed nim jeszcze Podobna kariera prawdopodobnie jak Donalda Tuska, może nie w Unii Europejskiej. Wiem, że tam jest przechwytywanie i granie chyba pod ONZ. Tak mi się wydaje, to chyba nie jest żadna tajemnica i to, że Andrzej Duda będzie pewnie po swojej skończonej drugiej kadencji leciał, no właśnie możliwe, że w ten ONZ. No, dziwne jest, że powstało jakieś właśnie, czy to radcze, czy biuro właśnie prezydenckie do spraw zagranicznych, co może sugerować te ambicje właśnie prezydenta. Nie wydaje mi się, żeby były one aż tak różne. Uważam, że to właśnie nawet jest arcyciekawe do obserwowania te prezydenckie ambicje w wykreowaniu dyplomacji. Aczkolwiek już nie chciałem o tym mówić, bo chciałem tutaj podsumować już naszą rozmowę. Także, Jakubie, podsumujmy. Nie ma nic złego w oglądaniu hollywoodzkich filmów.
Absolutnie nie.
Nie ma nic złego w nadużywaniu Coca-Coli oczywiście, bo trzeba uważać z tym cukrem, to chyba już wszyscy wiemy w dzisiejszych czasach. Nie ma nic złego w pójściu na tego amerykańskiego cheeseburgera do kina na jakiś Hollywood czy coś w tym stylu. Przy wszystkich wadach czy nie, wykreowało to, jak dzisiejszy Zachód wygląda, ta nasza kultura, uogólniając zachodnia, ale z drugiej strony przestrzegasz, Jakubie, przed tym, że Ameryka nie jest jedynym wyjściem, ale nie wskazujesz, co jest i w jakim stopniu, tylko mówisz, słuchajcie, moi drodzy, relacje międzynarodowe w dzisiejszych czasach są po prostu o wiele bardziej skomplikowane niż wybór Ameryka czy Chiny lub Rosja.
Absolutnie tak. No, zresztą wiesz, w związkach, w których jedna strona ma tendencję do idealizowania swojego partnera, najczęściej pojawia się też najwięcej rozczarowania i goryczy, kiedy coś pójdzie nie tak. I tutaj wcale nasz romans, czy nasza właśnie idealizacja Ameryki nie jest odległa od tego przykładu. Na pewno będą w przyszłości takie epizody, w których my się na Ameryce zawiedziemy, znaczy w których okaże się, że z takich bądź innych powodów Waszyngton nie robi czegoś, na czym nam zależało. Tak? Znaczy takie rzeczy będą się pojawiać i moim zdaniem państwo, którego elity nie dopuszczają tego do świadomości, no będzie rozczarowane tylko bardziej, tylko mocniej, tylko gorzej. A takie założenie, że okej, Ameryka, Stany Zjednoczone muszą realizować przede wszystkim swój własny interes i świat, w którym można było bezpiecznie założyć, że jest to państwo bezbłędne w swoich kalkulacjach i zawsze ostatecznie wygrywa, te czasy są już dawno za nami. No, oglądaliśmy wszyscy, na tym możemy obrazku smutnym skądinąd kończyć, oglądaliśmy wszyscy sceny z kabulskiego lotniska i chaotycznego wycofania się Amerykanów z Afganistanu. I te sceny zakończyły też taki długi łuk historii, gdy po 2001 roku wydawało się, że oczywistym, naturalnym obowiązkiem wszystkich jest stanąć ramię w ramię z Ameryką w obronie demokracji i wartości i zachodniego porządku. Dziś widzimy, w jak koszmarny sposób te marzenia kruszają. I to nie znaczy, że impuls, który prowadził nas do tej decyzji, był fundamentalnie zły czy nieetyczny. Ale oznacza to, że czasami tak idealistycznie pojmowane wartości bywają, prowadzą na manowce, a założenie, że nasz sąsiad, wielki partner, wielki brat wręcz, musi mieć rację, też prowadzi do wielkich i gorzkich rozczarowań. Ameryka nie wycofała się ze świata. Ameryka w wielu wymiarach is back, tylko to nie znaczy, że is back w takim samym sensie, w jakim była w latach 90. i że przez te ostatnie dwie dekady naprawdę nic się nie zmieniło. Europa dzisiaj jest miejscem, które będzie miało naprawdę skomplikowane wyzwania przed sobą i to wyzwania, które związane, nie wiem, z wielką technologią, to jest pierwsze i najbardziej oczywiste, z energetyką, zieloną transformacją, którymi dzisiaj zainteresowane są wszystkie strony tego sporu. To nie jest tak, że na przykład zielona transformacja to jest coś, co dotyczy czy tylko naszego sojuszu z Ameryką, a nie relacji handlowych z Chinami na przykład. I tak samo jest z technologią, bezpieczeństwem, a wybiegając trochę w przyszłość, także na przykład z regulacjami sztucznej inteligencji, klonowania, bioinżynierii, wiesz, tego typu rzeczy. I podboju kosmosu, o którym ty też raz na jakiś czas lubisz wspomnieć. Tak? To są rzeczy, które znowu nie zostaną załatwione takim niemym przyzwoleniem i przekonaniem, że są ludzie, którzy mają rację, oni wiedzą, co robią i ich adres to jest Pennsylvania Avenue w Waszyngtonie.
Miejmy nadzieję, że drugim kosmonautą lub kosmonautką będzie także Polak, może nie wystrzelony razem z Rosjanami, a może właśnie z Amerykanami. I dla jasności, Jakubie, ty podając te tezy, oczywiście nie sugerujesz, że alternatywą jest, to co wspomniałem wcześniej, któraś inna ze stron, to nie jest czarno-białe, lub tym bardziej, broń Boże, nie sugeruję jest to tego. Izolacjonizm, o którym
tym bardziej też nie
wspomnieliśmy, o którym i zapraszamy Was do poprzednich odcinków wspólnych naszych podcastów, które nagraliśmy. Jest to trzeci nasz już wspólny. Cieszę się, bo arcyciekawy. Mam nadzieję, że moi drodzy dowiedzieliście się także czegoś nowego i ciekawego i tym bardziej jestem i czekam na Wasze komentarze, co Wy myślicie, jakie Wy macie do tego podejście, bo jak przeczytałem Twoje teksty, Jakubie, doszedłem do wniosku, że no tak, masz rację. W sumie coś, co czułem, ale dopóki nie miałem tego na papierze, to nie miałem takiego, aha, no tak.
Bardzo Ci dziękuję za ten komplement, ale wszystkie krytyczne głosy czy polemiczne też są mile widziane. Wiesz,
jak to najbardziej zapraszamy do sekcji komentarzy. Pospierać. I zapraszamy na nasze inne media społecznościowe, na Discordy, gdzie także rozmawiamy, ale przede wszystkim na newsletter Jakuba dymek.substack.com. W opisie tego materiału znajdziecie link. Zapiszcie się na newsletter, polecam Wam serdecznie teksty Jakuba. Wyczekujcie, wypatrujcie, ponieważ Jakub pisze do wielu redakcji, a możecie jego teksty na pewno najlepiej zobaczyć u źródła, czyli u niego samego. Razem z nami redaktor Jakub Dymek, tygodnik Przegląd, i także polecamy Wam jego książkę Nowi Barbarzyńcy, bo wspomnieliśmy dzisiaj o wszystkich właściwie, o Kaczyńskim jak najmniej, bo on tam siedzi gdzieś tam z tyłu i tym wszystkim kieruje.
Nie zawiaduje bezpośrednio polityką zagraniczną, choć zawiaduje.
Ale jest na okładce.
Wszystkim innym.
Razem z Trumpem i Putinem. Nowi Barbarzyńcy, moi drodzy.
Wydawnictwo Arbitror. 2018 rok, ale zestarzała się nie najgorzej. Dziękuję Ci za zaproszenie i dziękuję wszystkim za spędzenie z nami tego czasu i do usłyszenia.
Do usłyszenia, moi drodzy. Trzymajcie się, do zobaczenia. Cześć.